Jednym z największych wyzwań, jakie przed dorosłym człowiekiem stoją, jest zdecydowanie wychowanie dziecka. I o ile małe dzieci nie dają spać, to mówi się, że większe dzieci nie dają żyć. Tylko czy aby na pewno my, starzy, nie mamy w tym własnego udziału i sami nie robimy sobie, a przy okazji naszym dzieciom kuku? Dziś parę słów o nastolatkach.
Łowcy wyzwań. Podcast dla tych, którzy się ich nie boją.
Paweł Ptaszyński, podcast Łowcy Wyzwań i trzecie już spotkanie z serii Lepsza wersja siebie. W pierwszym Tatiana Galińska, w drugim Jakub Bieniecki, a dziś do grona zacnych gości dołącza Joanna Rapanicz. Dzień dobry, witaj.
Dzień dobry, Paweł. Dzień dobry wszystkim.
Joanna jest trenerem osobistym, trenerem biznesowym, doradcą, a także prowadzącą warsztaty, między innymi zrozumieć nastolatka.
Tak, właśnie, to jest chyba takie moje ukochane i najpiękniejsze zadanie, którego się podjęłam. I to chyba tak do mnie przyszło samo, bo robiłam różne rzeczy w życiu, pracowałam z biznesem, rozwijałam biznes, jak to się mówi na miękko, tak, i o komunikacji, o zarządzaniu, o rozwoju, o budowaniu zespołów. Zaczęłam pracować indywidualnie i nastolatki się pojawiły w moim życiu, za co jestem bardzo, bardzo wdzięczna.
To tak same przyszły? Zaczęły walić do drzwi?
Wiesz, to trochę tak jest, że przychodzą do nas rzeczy takie, które my sami doświadczamy. I chyba największym nauczycielem moim była moja córka, mam 18-letnią córkę, która w okresie dorastania dorastała jak każdy nastolatek. Miała swoje lepsze i gorsze momenty. Ja z nią też miałam lepsze i gorsze momenty.
Na imię ma?
Karolina.
Karolinka, pozdrawiamy.
Tak to ujmę. I ponieważ gdzieś to były jakieś moje zmagania, tak naprawdę praca nad sobą i praca nad nią w tym czasie, to zaczęłam zauważać, że inni rodzice też gdzieś się z tym borykają, zaczęli mnie pytać o pewne rzeczy i tak się pojawił jeden nastolatek, drugi, potem się pojawił rodzic, potem trzeci i nagle usłyszałam, słuchaj, ty jesteś specjalistą od nastolatków, jak ty to robisz, że takich czujesz, jak ty to robisz, że one tak do ciebie lgną, co ty robisz? I w zasadzie oprócz tego, że pracuję indywidualnie, też z ludźmi pracuję, z kobietami, z mężczyznami, pracuję z parami, to gdzieś te nastolatki pukają najmocniej i gdzieś rodzice później tych nastolatków, bo będziemy sobie też o tym dzisiaj mówić, że to nie zawsze chodzi o nastolatków, tylko zazwyczaj chodzi o nas, no stały się takim moim kluczowym zajęciem, takim kluczowym zadaniem i chyba najbardziej, tak jak powiedziałam na początku, to jest w ogóle moje najpiękniejsze wyzwanie i ukochanie.
Nastoletni konik, można powiedzieć.
Tak, nastoletni konik. Taka moja pasja, jak pasja nastolatków, nie?
Asia, zanim przejdziemy do rzeczy, zanim przejdziemy do tematu, to standardowo pytanie o ostatnie zrealizowane wyzwanie.
Właśnie tak zastanawiałam się, bo słuchałam twoje poprzednie podcasty i mówię, tak, będzie mnie pytało o wyzwanie, nie? Ja jestem takim trochę dzieckiem korpo, nie? Byłam bardzo zadaniowa zawsze i ciągle miałam wyzwania i ciągle sobie te wyzwania stawiałam. I w pewnym momencie sobie powiedziałam, że moim wyzwaniem jest nie mieć wyzwań i sobie ich po prostu nie stawiać i dać sobie jakby taką możliwość pójścia w to, co robię, popłynięcia w tym, co robię, byciu w uważności tego i tak naprawdę same te rzeczy pięknie przychodzą. Więc tak, moim wyzwaniem jest nie mieć wyzwań.
No dobra, no to z innej strony zapytam. No to ostatnia okazja do zrobienia czegoś fajnego, to?
W życiu prywatnym czy w życiu zawodowym?
Wszystko jedno. Ty wybierasz.
Do zrobienia czegoś fajnego. Poszukiwanie radości w życiu. To jest moje wyzwanie, bo też pracuję nad sobą jak każdy. I doszłam do takiego momentu, że mam mało radości w życiu jednak, nie? Że gdzieś sobie to schowałam, że gdzieś sobie to zamknęłam, że nie dała jej sobie prawo często do tego. My dorośli tak idziemy bardzo mocno w zadowolenie, nie? Jestem zadowolona, że coś zrobiłam, ale to jest uwarunkowane sytuacją, uwarunkowane tym, że ktoś coś zrobił, ja coś zrobiłam, czyli jest jakiś warunek. A radość jest pierwotna, nie? Radość nie jest warunkowana. I to jest takie moje piękne wyzwanie, żeby sobie dawać prawo do radości. Nie wiem, czy powinnam się na antenie tutaj
Proszę,
przyznawać do
przyznaj
tego.
Się, ja też się do czegoś przyznam zaraz.
Kupiłam gumę do skakania. I czekam, aż przyjdzie. I ja, jak małą dziewczynką byłam, kochałam skakać w gumę i mówię, tak, ja chcę tego doświadczyć, będę skakać w gumę do skakania.
Wzruszyłem się lekko, muszę przyznać. Coś za coś. Obiecałem, okay, że ja się też wywnętrzę. Chciałem z dwóch rzeczy. Pierwsza rzecz była taka, że ja też ostatnio zauważyłem, że mam mało radochy w życiu. I też zacząłem coś z tym robić. A druga rzecz, to w odpowiedzi na twoją gumę, jak chodzę z moim dwulatkiem na park trampolin tu w Zielonej Górze, to tam jest taki małpi gaj, że te wszystkie obite rzeczy tam i tak dalej. Ja jako dzieciak zawsze marzyłem o czymś takim. I po prostu idę tam się z nim i się dobrze bawię.
Cudowne to jest, prawda? Ile my mamy tego wewnętrznego dziecka, jak mu damy tylko rozpostrzeć skrzydła, no to ono się pięknie pojawia w naszym życiu.
Ta-dam! A więc tak, lepsza wersja siebie oznacza także lepszego rodzica. I o tym sobie powiedzieliśmy. Ja do tego grona rodziców dołączyłem stosunkowo niedawno, bo to było zaledwie tam 2 lata z hakiem temu. Ale starsi ode mnie, starzem rodzice mówią mi, że to szybko minie i zaraz ze zbuntowanego dwulatkę będzie zbuntowany 12-latek. Zaczniemy się kłócić, on mi krzyknie, twój stary jest głupi, ja mu powiem, twój stary jest głupi, nie? I się zacznie. I ja już dzisiaj chcę wiedzieć, co mnie czeka i jak mówić, jak rozmawiać, jak rozumieć. Chociaż mnie niektórzy mówią, te nastoletnie potwory.
Oni są cudowni, wiesz? Przychodzą do mnie te nastolatki, ja patrzę na nich, są piękni, są wrażliwi, są mądrzy, są bardzo czujące, ale oni sobie to zakopują gdzieś sobie głęboko, jeszcze w tym okresie dzieciństwa. Więc jak mówisz o tym, że twój syn ma dopiero 2 lata, to jest cudowny czas właśnie na to, żeby przypatrzeć się sobie.
Wiem, robię to.
Przypatrzeć się sobie, co tak naprawdę jest w tobie, bo te schematy i te przekonania, które powstają właśnie, które się gdzieś rodzą, które my niesiemy potem przez całe życie, to one właśnie mają taki okres czasu 2, 4, 5 latek, gdzie popatrz, jak on jest jeszcze taki mały, jaki on jest cudowny, jaki jest uważny, jaki jest radosny.
Inspirujący przede wszystkim, bo ta ciekawość świata, którą ma, ta radocha z byle pierdoły, nie?
Tak, dokładnie.
I to popatrz, są piękne rzeczy.
Tam nie ma lęku, tam nie ma wstydu, tam nie ma jakichś takich emocji, które powodują, że nas blokuje w pewnym momencie. I nagle jest tak, że coś się zadziewa, bo my jeszcze nigdy nie wiemy co, i nagle jest ten nastolatek i mówimy, coś jest z nim nie tak, nie? Tak jak przychodzą do mnie rodzice i mówią, wiesz, bo on teraz zaczął, coś jest z nim nie tak, coś przestało działać. Ja się wtedy uśmiecham i mówię, to nie jest tak, że przestało działać, nie? To jest tak, że
coś żeśmy mu nałożyli.
Coś mu nałożyliśmy. Bardzo często jest naszą kopią w niektórych schematach, tak? I realizuje takie rzeczy, jak my realizowaliśmy. My oczywiście u siebie tego nie widzimy, bo najtrudniej jest zobaczyć u siebie to, co u nas nie działa, tak? Pięknie jest w czyimś ogródku zobaczyć. I tak naprawdę, wiesz, jak nawet mówimy o tej lepszej wersji siebie, to ja mówię tak, że my nie musimy się w ogóle polepszać. My już jesteśmy cudowni tacy, jacy jesteśmy, tylko mamy się rozebrać z tego, w co się ubraliśmy, czyli w te przekonania, w te schematy, w te programy, które nam nie służą, żebyśmy mogli pójść dalej. I to jest tylko tyle do zrobienia. Niektórzy mówią aż tyle, ja mówię tylko tyle, bo to my nadajemy znaczenie, nie? Więc to jest tak, że kiedy ja się spotykam z takim nastolatkiem, to przede wszystkim pierwsze, co mówię, że to nie jest tak, że coś jest z nim nie tak. Jest wszystko okej. I to, w którym miejscu on teraz jest, to nie jest przypadek. To jest suma pewnych doświadczeń, przekonań, myśli, emocji, które były w jego życiu, ale też tego, co się zadziało w jego rodzicach. I od tego zaczynamy, żeby docenić to, w którym miejscu jest, docenić to, co ma, docenić w ogóle jego, jaki on jest cudowny. Oni są naprawdę piękni, tak jak mówiłam. No i od tego się tak naprawdę zaczyna ta praca, nie?
A powiedz, bo żeby zrozumieć nastolatka, to co się z nimi dzieje, co tam się w głowach dzieje, to w związku z wiekiem i dorastaniem dzieje się wiele także z biologicznego punktu widzenia, prawda? Czy ty też zwracasz uwagę na to w swojej pracy?
Wiesz co, to jest też trochę tak, że patrzysz na tego nastolatka i wiesz jakby na zasadzie czucia, co tam jest. Czy to chodzi o programy, czy to chodzi o hormony, czy to chodzi o to, w jakim, na jakim etapie on jest życia, co on sobie tam do tej głowy wkręcił. Oczywiście zwracam uwagę na to pod tym kątem, że rodzice mówią, on jest leniwy, tak? Dla mnie nie ma czegoś takiego jak lenistwo. Lenistwo to jest... On musi robić coś, czego nie chce. Jak mamy piękną determinację, idziemy za wartościami, idziemy za tym, co jest ważne, to nie ma tam lenistwa. Nie? Ja patrzę po mojej córce, która ma hobby takie, że jeździ konno i tam nie ma, do szkoły pewnych rzeczy nie chce, ale tam po prostu minus 14, zimno, ciemno i
pobiegnie. Opłata.
Dokładnie, i pobiegnie do tej stajni. Nie? Więc patrzę sobie na to w ten sposób, że no... Mogę powiedzieć, że on nie jest leniwy, tylko robi to, czego nie chce, ale z drugiej strony też wiem, że w wieku dorastania ten mózg pracuje troszeczkę inaczej, potrzebuje więcej snu, potrzebuje, to jest organizm, który się rozwija, potrzebuje jakichś tam bodźców, więc z tego punktu widzenia tak na pewno też na to patrzę. Ale u każdego nastolatka jest inaczej. Nie ma jednego takiego samego, który byłby taki jak
i
drugi.
Później może być tak, że no zmuszamy te dzieciaki do robienia rzeczy, których nie chcą. Chcą i nie lubią robić, a później dorastamy my, idziemy do pracy i zmuszamy sami siebie do robienia rzeczy, których nie chcemy, nie lubimy robić z ludźmi, którymi gardzimy, nie lubimy ich i najchętniej byśmy ich zrzucili do Odry.
Wiesz, to jest niesamowite, bo przychodzą do mnie nie tylko nastolatki, ale też osoby starsze w różnym wieku. Jak ich pytam, co lubią robić, to tam powiedzą swoje pasje i tak dalej. A co robisz? No nie mogę, bo do pracy, bo obowiązki i tak dalej. I tak prosiłoby się powiedzieć, słuchaj, to wiesz co, zajmij się tym, co lubisz, zobacz, jak będzie wyglądało twoje życie, bo większość tych tematów i problemów i wyzwań, które są, byłbyś w stanie uniknąć, gdybyś chociaż tyle, naprawdę, nie wiem, odrobinę czasu przeznaczył dla siebie i wybierał siebie, a nie wybierał to, co jest nie twoje, tak? Gdzieś oczywiście mówimy o równowadze obowiązków i przyjemności, natomiast my mamy tendencję, właśnie to, co powiedziałeś, wybierać to, co jest obowiązkiem, wybierać to, co jest, bo muszę, tak? Bo mam takie przekonanie, że muszę.
Musizm. Taka
musizm,
filozofia.
Dokładnie. I powinienizm, tak? Dobrze powiedziałam? Tak, normy, zasady i tak dalej. I ciężka praca. No a potem się okazuje, że tak naprawdę nas nie ma i nie wybieramy nigdy siebie, nie?
To spektrum nastoletnich charakterów, umysłów, serduszek też jest bardzo różne, bo inaczej się gada z 11-latkiem, a inaczej z 17-latkiem. Gdzie jest najtrudniej?
Nie ma czegoś takiego jak najtrudniej. Ja w ogóle temu nie nadaję znaczenia. To jest tak, że mam 18-latki, 19-latki, które pewnych rzeczy nie chcą pokazać i pewnych rzeczy nie chcą ujawnić, więc bardziej bym mówiła tutaj o gotowości tak naprawdę do tego, żeby cokolwiek zrobić, żeby nawet nie chodzi o to, żeby zmienić, tylko żeby poczuć się lepiej, bo to o to chodzi, żeby to swoje życie gdzieś na tą drogę szczęśliwości nakierować. I mam 9-latki, z którymi rozmawiam, bo i takie miałam w terapii dzieci, z którymi rozmawiam i po prostu to pięknie płynie. I mam gdzieś takie 18-19-latki, które bardzo nie chcą konfrontować się ze sobą. I czasami tak jest, że ktoś jest starszy, jest bardziej zamknięty, a czasami jest młodszy i pewnych rzeczy jeszcze wielu gdzieś tam w świadomości nie ma, więc muszę inaczej to tłumaczyć, czy w jakiś sposób rozmawiać. Ale za każdym razem to jest spotkanie jeden na jeden, to jest cudowna uważność, to jest indywidualne podejście. I nie umiem tego tak nazwać, czy jest trudniej, czy jest łatwiej. Jest po prostu inaczej, tak? Każdy z nich ma swoje piękno, tylko trzeba go wyciągnąć.
Mhm. No powiedziałaś to samo, co Tatiana powiedziała dwa wydania temu, że jest gotowość na co. Ale myśmy to mówili w kontekście dorosłych dzieci z rodzin dysfunkcyjnych, czyli takich na 35, 40, tak. 45. W jaki sposób możemy mówić o gotowości do zmiany w przypadku 13-14-latka? Czy ona mówi tobie, że no, jestem gotowa.
To nawet nie o to chodzi, że musi mówić. Takie rzeczy się po prostu gdzieś tam czuje, bo ja miałam wiele takich przypadków, gdzie pracowałam z rodzicem zamiast z nastolatkiem, dlatego że nastolatek od razu wyraźnie powiedział, ja nie pójdę, nie będę pracował, nie chcę, mnie nic nie dolega, mnie jest okej, ze mną jest wszystko okej. I już sama praca z rodzicem dawała dużo, bo bardzo często chodziło tam na przykład o odpuszczenie kontroli, o przeniesienie odpowiedzialności, o, nie wiem, nadopiekuńczość i tak dalej. Już to pomagało. Natomiast to nie jest tak, że on musi dawać w jakiś sposób znać, że on jest gotowy. Bo popatrz, ja zaczynam rozmowę od tego, co jest dla nich ważne. Zaczynam od tego, co oni lubią, jakie mają wartości. W ogóle się nie skupiam nawet na tym, z jakim oni tematem przyszli do mnie. Bo chodzi o to, żebym ja tą osobę poznała. I miałam takie osoby, którą pracowałam, nie wiem, 3 miesiące i po 3 miesiącach doszliśmy dopiero do sedna. Gdzie wyraźnie na sesji usłyszałam, co się dzieje, czyli to, co już wiedziałam gdzieś tam od rodziców wcześniej, nie? I ta osoba miała gotowość na to, żeby to powiedzieć dopiero po 3 miesiącach. Natomiast ona, i ja do tego nigdy nie zmuszam, ani nie mówię, że to ma być już powiedziane, że muszą odpowiedzieć na wszystkie pytania. Natomiast widziałam, co się w tym nastolatku działo, jak bardzo chciało zmiany, jak bardzo potrzebowało niektórych informacji ode mnie, jak potrzebowało tego zrozumienia, że jest okej i że idzie w dobrym kierunku. To się po prostu czuje, tak? Jak jest czasami zamknięcie takie, gdzie nie ma dostępu, no to wtedy tak naprawdę się pracuje z rodzicem, nie?
A często tak się zdarza, że nastoletni człowiek mówi... Bon.
To jest już tak, że on w zasadzie on do mnie nawet nie przychodzi, nie? Czyli on na poziomie rodzica gdzieś tam komunikuje, że nie chce. Wiesz co, nieczęsto. To jest też niesamowite, że my też mieliśmy taki moment w czasie, gdzie w ogóle praca z kimkolwiek, coachem, trenerem, terapeutą, psychologiem i tak dalej, to było coś niefajnego, nie?
Siara,
nie? Bo w ogóle, ale jak to obciach w ogóle powiedzieć, że ja pracuję z kimś takim? Teraz się to trochę zmienia i tak naprawdę...
Pandemia trochę wyprostowała.
Tak, wyprostowała, żebyś wiedział, że to jest tak naprawdę taki czas, że wyprostowała. Ale to też jest tak, że znowu, widzisz, będę wracać do tych rodziców, że to nie chodzi o nastolatków. Ja mam takich rodziców, którzy, wiesz, ja prowadzę warsztaty dla rodziców nastolatków, czyli robię tak, że pracuję z nastolatkami, a potem mówię, dobra, nie chcecie pracować indywidualnie, to zapraszam, ja wam też pokażę od tej strony pewne rzeczy. Wiesz, ilu rodziców, tych, którzy mówiąc, wypali nastolatków do mnie do pracy, bo coś jest z tobą nie tak, ale na warsztaty nie przyjdą. Nie, ich to nie dotyczy, nie? Jakby popatrz, my też dajemy w jakiś sposób im przykład, tak? Czy my chcemy, czy my nie chcemy. Natomiast jest coraz więcej jednak. Wiesz, fajnie, że nawiązałaś do tej pandemii, bo jest wysyp teraz rzeczywiście nastolatków, którzy potrzebują rozmowy.
Przez rok nie chodzili do szkoły, studenci nie widzieli swoich pierwszorocznych kolegów, koleżanek.
Dokładnie, więc to teraz bardzo mocno wychodzi. No i gdzieś to się ujawniło. Także są, przychodzą, w większości jednak się decydują.
Łowcy wyzwań.
Chwila na łyczek wody i jedziemy dalej, bo mnóstwo jeszcze pytań, mnóstwo sugestii, uwag. Czego nastolatek nie chce usłyszeć od rodziców?
Żebym się skupiała na tym, co chcę usłyszeć. Są 3 rzeczy, których oczywiście dobrze powiem ci. Nie chcę dostawać rad. Nie chcę być krytykowany. Tak mi się wydaje. Raty, krytykowanie i nie chcę pomagać pomocy, jeżeli o to nie poprosi. To są 3 rzeczy. Tak gdzieś po tej mojej pracy mi wychodzi, bo to jest taka toksyczność naszych rodziców, nie? Że jesteśmy czasami nadopiekuńczy, bardzo byśmy się chcieli nimi zaopiekować, dać tam, ochronić i tak dalej. Taki parasol ochronny. A oni mają swoją moc, żeby zrobić to sami i my im to wtedy odbieramy. Więc to są 3 rzeczy, które na pewno nie chcą usłyszeć. Natomiast...
To idźmy do tego, co powiedziałeś. Co chcą?
My jako ludzie w ogóle nie jesteśmy jednostkami, które żyją osobno i bardzo mocno potrzebujemy przynależności. I od samego początku te dzieci, które się rodzą w danych rodzinach, mają tą przynależność w rodzinie i potem one zmieniają jakby, czują, że już do rodziny nie przynależą, budują swoje gdzieś tam relacje w szkole, tam budują swoją przynależność, a przynależność jest mocno związana z akceptacją.
Jak cię nie akceptują w domu, to może rówieśnicy, koledzy, koleżanki.
Może też tak być. I teraz jak ja rozmawiam z rodzicami. Wyobraź sobie tak, że rozmawiam z rodzicem i rodzic mi opowiada na przykład i mówi tak, słuchaj, bo wiesz, bo przestał się uczyć, no to co zrobiliśmy? No to korepetycje mu tutaj jakieś dodatkowe, to jeszcze to zrobiliśmy, ale nie, my nie kontrolujemy, nie, my w ogóle go akceptujemy, w ogóle to jest super i tak dalej. To jest rozmowa wstępna z rodzicem, przychodzi nastolatek, dwie, trzy sesje i już mam taki obraz, gdzie mi wynika z tego, co on wprost mówi. Oni myślą, że ja jestem jakiś walnięty, wiesz? Myślą, że ja jestem jakimś debilem. Nawet mi korepetycje wykupili dodatkowo. Myślą, że ja nie dam rady. Non-stop kontrola, non-stop czegoś ode mnie chcą. Ciągle myślą, ciągle mnie krytykują, ciągle myślą, że jestem nie taki, jaki powinienem być. Więc oni przede wszystkim potrzebują akceptacji. Akceptacji i to takiej, nie że bez oczekiwań, bo to nie jest tak, że my, wiesz, to jest takie kłamstwo duchowe, że my mamy nie mieć oczekiwań w stosunku do innych ludzi, tak? Mhm. Jak się tworzy relacja, jak się tworzy związek, niezależnie od tego, czy to jest partnerski, czy to jest przyjacielski, czy to jest relacja matka-syn, matka-córka i tak dalej, to tam będą jakieś oczekiwania, tak?
Zawsze.
Zawsze będą. Natomiast to chodzi o to, żeby patrzeć na tą, na to swoje dziecko, na tego swojego nastolatka i doceniać w nim to, co w nim jest fajne, skupiać się na tym, co jest fajne, natomiast akceptować całość, tak? Z tymi zachowaniami, których nie lubimy, z tymi zachowaniami, których nie do końca popieramy, ale on jest taki, im bardziej wchodzimy w zmianę, im bardziej próbujemy pokazać, coś jest z tobą nie tak, nie działasz tak, jakbyśmy chcieli, to tak naprawdę on się wtedy wycofuje, no bo no tak, nie spełniam oczekiwań moich rodziców, nie zasługuję na pewne rzeczy, nie?
To tak jakby chcieć wsadzić arbuza w ramkę w kwadrat, nie?
Dokładnie.
Się rozpierdzieli.
Potem się rodzice dziwią, no ale jak to jest, że on jest, ucieka w gry, ucieka i tak dalej, bo...
No w co ma uciec?
W co ma uciec, dokładnie. To nie
coś,
chodzi o to, że...
odetnie.
Dokładnie, że on jest uzależniony od tego, że jest uzależniony od, nie wiem, jakichś używek, czy jest uzależniony od komputera, od gier, od internetu. On tak naprawdę jest uzależniony od tego, że ma dostać jakąś dawkę miłości i tej akceptacji. Jak tego nie dostaje, to szuka, to ucieka gdzieś przedtem.
Powiedziałaś o potrzebach. Popraw mnie, jeżeli się mylę. Podobnież potrzeby młodych ludzi, nastolatków, można odczytać w bardzo prosty sposób. Zapytać.
Tak, oczywiście.
Takiej cholery my tego nie robimy.
Wiesz dlaczego?
My w ogóle nie umiemy rozmawiać, zacznijmy od tego.
Tak, i komunikacja to jest taki chyba podstawowy element, o którym powinni uczyć w szkole. Czego nie uczą już od pierwszych lat, tak? Nie pytamy dlatego, że my wiemy lepiej, nie? Przecież ja wiem lepiej, co jest dla mojej córki. Ja wiem, jaką ma szkołę skończyć. Ja wiem, co będzie dla niej lepsze. Ja wiem, że matura w tej szkole to będzie lepsza. A ja w ogóle wiem, że najlepiej to... I nawet jeżeli, wiesz, na poziomie świadomym my sobie mówimy, nie, no przecież ona sobie może sama wybrać i tak dalej, to gdzieś te nasze przekonania i projekcje w środku są i my... wysyłamy to energetycznie, czyli jeżeli ja jestem doskonała, jestem perfekcyjną mamą, panią domu i tak dalej, i chodzę i mówię do mojego dziecka, wiesz, nie, ty to w ogóle nie musisz się uczyć, luz, możesz robić, nie musisz być perfekcyjny i tak dalej, ja cię do niczego nie zmuszam, ale co
wyczuwam śmierdzące ale.
No właśnie, bo popatrz, dzieci nie są takie, jak my mówimy do nich, tylko one są takie, one patrzą, co my robimy. Jak ty próbujesz założyć maskę idealnej osoby, to on będzie robił dokładnie to samo. I on będzie próbował też, nie wiem, dorównać tobie w jakiś sposób. Wiesz, to jest prosty przykład. Moja córka miała 6 lat, kiedy ja gdzieś tam długi okres czasu miałam taką pasję, że biegałam i w zimie biegałam w domu na bieżni. Żeby mi się nie nudziło, to włączałam telewizor. I ona, mając 6 lat, wchodziła na bieżnię i włączała bajki. Ja pytam, co ona robi? Ona mówi, no ze zdziwieniem, no oglądam, nie? Czyli popatrz, ja nie musiałam jej mówić, żeby ona to robiła, ona po prostu to robiła. Jeżeli na takim prostym przykładzie, to teraz popatrz, co my robimy. Mówisz, dlaczego on kłamie w ogóle? Przecież te nastolatki tak kłamią potwornie. Popatrz na siebie, gdzie masz maskę, gdzie to okłamujesz siebie. To jest nasze lustro.
A dzieciaki widzą hipokryzję.
Oni czują oni hipokryzję. Wiedzą. Przecież jeżeli rodzic przychodzi do mnie i mówi, wiesz, jak manipuluje, Wiem.
Bo zaraz to od pani
tak,
usłyszę.
Dokładnie. Wiesz, ale my to robimy nieświadomie, tak? Tak mocne są te programy, nie?
Jasny gwint. Tak trochę głupio mówić o nastolatkach bez nastolatków, nie? Mhm. Podaj jeszcze jakieś takie fajne przykłady fajnych prac. Ja czytałem na twoim facebookowym profilu, tam wrzucasz fragmenty z sesji z nastolatkami i z rodzicami. Jakieś takie przykłady, które na długo będziesz pamiętać?
Na pewno jeden z przykładów, gdzie pracowałam z 18-latkiem, gdzie bardzo fajnie szedł do przodu, gdzie zaczął czuć pewne rzeczy, gdzie on sam mnie swoje przykłady pokazywał, jak rozmawiał z innymi nastolatkami, jak mówił na temat schematów, że tam kolega mu kiedyś powiedział, że my tak naprawdę to nie mamy wolnej woli, bo i tak wchodzimy w te schematy i tak robimy. Ja mówię, no i co ty mu wtedy powiedziałeś? A on tak popatrzył na mnie i mówi, wiesz, właśnie powiedziałam mu, że ta wolna wola to jest to, żeby nie wchodzić w te schematy, nie? Więc to są takie piękne rzeczy, które gdzieś tam mnie bardzo mocno niosą, jak widzę, że oni pracują w ten sposób. A mam też takie przykłady, gdzie, wiesz, bo to jest trochę tak, że ta zmiana też zależy bardzo od nas, od rodziców. I czasami jest tak, że ja pracuję z nastolatkiem, my zrobimy 3 kroki do przodu.
Przyjdą rodzice i wszystko spieprzą.
Wiesz, nawet nie tyle, że z pieprzą, bo oni
tak ja to
naprawdę...
Jakby co to ja to powiedziałem, to nie mówiła Asia.
Nic nie robią, tylko jakby dalej tkwią w tym samym schemacie, czyli nie zmieniają nic sami w sobie. Czyli on coś zrobi, wejdzie w to środowisko, które miał do tej pory i mimo tego, że my coś wypracujemy, to on się zaczyna gdzieś tam cofać, bo te stare schematy wracają. I zdarzają mi się też takie sesje, gdzie na przykład mam taką, ja tutaj rozwinęliśmy parę rzeczy, gdzieś poszło do przodu, gdzieś się wydarzyły jakieś rzeczy, które gdzieś, ja po prostu wow, że to już, a potem słyszę od tego nastolatka, że usłyszał od taty, no ale wiesz, no z czego ja mam być z ciebie dumny, nie?
Yes.
I wtedy tak naprawdę gdzieś mam ochotę złapać tych rodziców, wszystkich za fraki na warsztat i powiedzieć, co jest istotne tak naprawdę.
A powiedz o kwestii gotowości do przyjmowania zmian, żeśmy sobie powiedzieli. Kogo jest, może przyszło mi na myśl złe słowo, kogo jest trudniej złamać? Znaczy, który opór jest większy?
Aha.
Gdzie jest większe odcinanie się, gdzie jest większe zaprzeczanie, gdzie jest większa materia, która mówi, a skąd?
Ale pytasz o rodzice, czy o
właśnie w porównaniu.
Okej. Okay. Przede wszystkim chciałam tutaj zaznaczyć dla słuchaczy, że ja nikogo nie łamię.
Ja wiem, ja się przyznaję, oczywiście. Złego słowa użyłem.
Tak, śmieję się. Jest zawsze fajne bezpieczeństwo i fajna atmosfera na spotkaniach. Nie ma jednoznacznej odpowiedzi, to zależy, nie? Czy, wiesz, to jest tak trochę, czy pierwsze było jajko, czy pierwsza była kura, nie? I to jest dylemat taki, który jest od dawna. I dokładnie tak samo jest. No czasami są rodzice tacy, wiesz, jak ci odpowiem? Ten, kto jest bardziej zdeterminowany, temu, komu jest bardziej źle z taką sytuacją, to ten będzie bardziej chciał to zmienić, nie? Czyli my często zmiany dokonujemy wtedy, kiedy już jest nam bardzo niedobrze w życiu. Kiedy, jak to się mówi, walniemy tyłkiem o beton i albo to rodzic
albo
walnie. Albo głową, tak? Albo rodzic walnie, albo nastolatek walnie. I wtedy jest ta większa determinacja. U rodziców, którzy są bardzo opiekuńczy, którzy bardzo chcą chronić dzieci, to oni będą mieli większą determinację, co oczywiście też nie jest dobre, dlatego że co się wtedy dzieje? No jak rodzicowi bardziej zależy niż nastolatkowi, no to nastolatkowi zależy mniej. To znaczy, że rodzic za niego pewne rzeczy zrobi, nie? Więc tak naprawdę ja wtedy odsuwam rodzica i mówię, nie, okej, dziękuję, ty już zrobiłeś swoje, przestań pomagać, on teraz ma mieć swoją determinację do zmiany, nie?
Okej, okay. Jeszcze chciałem w końcówce i uciekło mnie.
To goń.
Nie, chyba nie. Ja myślę, że jak coś uciekło, to może tak miało być.
Może nie jest istotne na tyle.
Może nie jest istotne. Gdzie cię szukać, Asiu?
Pracuję w Zielonej Górze. i pracuję jeszcze w Zielonkach pod Krakowem, ale mam bardzo dużo sesji online, które się też pięknie sprawdzają. I warsztaty prowadzę też tutaj w Zielonej Górze i jeszcze pod Krakowem. Jestem na Facebooku jako Asia Rapanicz, trener rozpoznania wewnętrznego, też na w internecie stronę. Mhm. Także zapraszam.
A, już wiem, co chciałem zapytać. No? Chciałem zapytać, z jakim kalibrem spraw najczęściej przychodzą do ciebie rodzice i nastolatkowie? Czy to są takie już naprawdę hardkory pod tytułem, nie wiem, narkotyki,
tak,
alkohole, rozruby?
To jest taka, wiesz, taki wachlarz. Zdarzają się rzeczywiście nastolatkowie tacy, którzy są już mocno gdzieś tam w uzależnieniach, a są też nastolatkowie tacy, którzy coś tam się w życiu wydarza takiego, co jest niepokojące dla rodziców czy dla nich. Zazwyczaj to oczywiście chodzi o lęk, bo jak nie wiadomo, o co chodzi, to chodzi o lęk, który jest tam gdzieś przeciwieństwem miłości i z tym się zazwyczaj spotykamy, bo pod każdym z tych problemów jest gdzieś lęk. Lęki takie czasami proste, które się pojawiają w szkole, które się pojawiają odnośnie opinii nastolatków, na przykład, nie wiem, jakieś niechęci grupy, czy wyjścia w ogóle.
A hejty w internecie?
Też się czasami to zdarza, tak? Bo to jest teraz gdzieś tam, no, taki temat, sam wiesz, doskonale, nie? Także mam wachlarz różny.
To bardzo dziękuję, że wśród tych różnych sytuacji, w których pomagasz młodszym i starszym nieco, znalazłaś te pół godziny dla nas tutaj w Zielonej Górze. Bardzo mi miło, fajnie, że porozmawialiśmy.
Pięknie dziękuję tobie, słuchaczom, tobie za zaproszenie, słuchaczom, za wysłuchanie tego, co miałam do powiedzenia. Bardzo mi było miło i zapraszam, jeśli ktoś ma ochotę.
Zapraszała Joanna Rapanicz, trener osobisty, trener biznesowy i prowadząca warsztaty, między innymi Zrozumieć nastolatka.
Łowcy wyzwań. Podcast dla tych, którzy się ich nie boją.
To nie koniec szukania drogi do lepszej wersji siebie w kolejnych wydaniach. Także wrócimy do różnych psychologiczno-psychoterapeutycznych spraw. Zapraszam na Spotify, zapraszam na GoCast. Jak się podobało, to można zostawić pozytywną ocenę, najlepiej 5-gwiazdkową. Dzięki bardzo za uwagę. Paweł Ptaszyński, do usłyszenia.